Dobrze, jestem bardzo podekscytowany kazaniem, które będę mówił. Nie spodziewasz się tego, o czym ja będę mówił. Nie spodziewasz się tego, co nadchodzi. Otóż w piątek, to był drugi maj? Trzeci maj, ja byłem w kościele i przygotowywałem kazanie. I wiedziałem już chyba od czwartku wieczór bądź w piątek rano, wiedziałem, o czym mam mówić. I do tego wszystkiego potrzebowałem fotela bujanego. Tak? Taki fotel bujany, że się siadasz na nim i się bujasz. A więc napisałem na grupach WhatsAppowych, oczywiście cisza, tylko jedno małżeństwo się zgodziło, że oni mają taki fotel bujany, ale jak ja sobie pomyślałem, w jakim miejscu oni mieszkają, żeby to znosić na dół, mówię, Boże, oni mają dwójkę małych dzieci, ja im tego nie zrobię. Nie będę tego robił. No ale odezwał się jeszcze jeden wesoły kawaler, który mówi, że on jest w stanie to załatwić. A więc poszedł tam do kogoś, zabrał komuś fotel i przytargał go do kościoła. Jest jeden problem. W momencie, kiedy on wziął ten fotel i wiózł go do kościoła, aby było to świetną ilustracją do kazania, Duch Święty zmienił mi kazanie. Więc jak już mi to Duch Święty zmienił, zastanawiałem się i popatrzyłem, bo miałem zamknięte drzwi wejściowe, jak ja mam mu teraz to powiedzieć. Więc on wchodzi zadowolony z tym fotelem. Ja mówię, wiesz, jest pewien problem. Duch Święty mi zmienił kazanie. I okej. A więc fotel, który będzie użyty za 2 tygodnie na kazaniu, on nie jest bujany, ale fotel, nieważne. Już go to komuś ta osoba zabrała, to już go nie oddajemy przez 3 tygodnie. On się pojawi tutaj za 2 tygodnie, jakkolwiek Duch Święty dotknął mojego serca, aby mówić o pewnej rzeczy, która jest dla mnie szokiem, że będę o niej mówił. Zaczynamy dzisiaj serię, która nazywa się Efekt Motyla. Ktoś wie, co to jest Efekt Motyla? Nie chodzi o film. Chodzi o zjawisko, które się tak nazywa. Prawdopodobnie o tym słyszałeś. Efekt Motyla to jest angielskie Butterfly Effect. To jest anegdotyczne przedstawienie chaosu deterministycznego. Tak? W tytułowej anegdocie trzepot skrzydeł motyla, na przykład w Ohio, może po 3 dniach spowodować w Teksasie bądź w Missouri burzę piaskową. Przykładami efektu motyla są zjawiska meteorologiczne. Co to oznacza? Co to oznacza? Że każda akcja wywołuje reakcję. Każda akcja wywołuje reakcję. A więc zastanawiając się nad tą całą serią, nad całym efektem motyla, miałem świadomość tego, że jeśli my mamy relację z Bogiem, regularną relację z Bogiem, to pewne rzeczy są owocem tej relacji. Tak? One są pewne rzeczy, które są owocem Ducha Świętego, są rzeczy, które naturalne, są dla ciebie naturalne, kiedy masz relację z Bogiem. Ale z drugiej strony są też rzeczy, które są naturalne, kiedy już nie masz relacji z Bogiem. I będę mówił na temat naszej relacji z Bogiem, będę mówił na temat naszych rodzin, będę mówił na temat naszych małżeństw, będę mówił na temat traktowania Kościoła i będziemy mówić sobie o tym, co się dzieje w pewnych sytuacjach, kiedy tak postępujesz i co się dzieje w pewnych sytuacjach, kiedy tak nie postępujesz i jakie to pociąga za sobą wnioski. To będzie fantastyczna seria, jakkolwiek zapnij pasy. Zapnij pasy. A dlaczego to kazanie zostało zmienione przez Ducha Świętego? Też ciekawe doświadczenie, mówię, tak sobie myślę, mówię, Darek mi tutaj przywozi ten fotel. I mówię, Boże, to tak bez sensu. Ja mu coś mówię, ty mi to teraz zmieniasz. Trzeba było mi to wcześniej zmienić. Ale zacząłem rozumieć jedną rzecz. Chciałem, żebyś teraz bardzo mocno mnie posłuchał. że niektórzy z nas to jest takie, głosisz wspaniałe kazania o wielkich rzeczach i czułem, jak Duch Święty do mnie mówi, ale nie wszyscy są nowonarodzeni. Ale nie wszyscy są nowonarodzeni. Oni mogą być ochrzczeni, oni mogą regularnie chodzić do kościoła, oni mogą od czasu do czasu czytać Biblię, ale nie wszyscy są nowonarodzeni. I to mnie przeraziło. To mnie przeraziło, dlatego że nigdy by mi nie przyszło do głowy, aby głosić w kościele na temat nowego narodzenia. Ja wyjaśnię, o co chodzi w nowonarodzeniu, co to jest za zjawisko, o co chodzi. A to jest angielski termin, który się nazywa born again. I często ludzie po zażyciu kokainy mówią, czuję się jak born again, czuję się jak nowonarodzony. To jest takie powiedzenie, które mówi o tym, że czuję się jakby wszystko na nowo się zaczęło. Czuję się wspaniale, czuję się cudownie, czuję się jak born again. Kiedy mówisz nowonarodzenie, to tak do końca przeciętny człowiek, przeciętny chrześcijanin nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Ja przez swoje 22 lata chrześcijaństwa słyszałem tylko jedno kazanie na temat nowego narodzenia. Kazanie świętej pamięci Michała Hedzika. W 99 roku na zlocie młodzieżowym on głosił kazanie na temat bycia nowonarodzonym i co to znaczy. I pamiętam jak dziś, jak Michał Hedzik powiedział coś takiego. W Ewangelii Jana Pan Jezus używa słowa, które trudno znaleźć w Biblii. Trudno to znaleźć w ogóle w ustach Jezusa, a On 4 razy używa tego słowa w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Po pierwsze Pan Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Po drugie mówi, on musi wzrastać, to jest to, co powiedział Jan Chrzciciel, on musi wzrastać, mowa o Jezusie, ja zaś muszę maleć. I ostatnia rzecz, ostatnie musi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, to jest to, że Jezus musi być wywyższony jak wąż na pustyni, historia 4 Księgi Mojżeszowej z 21 rozdziału. 4 razy pojawia się słowo musi w jednym rozdziale. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Powiem ci tak, diabeł zrobi wszystko, żebyś nie wysłuchał tego kazania. Ty nie masz, może tak, ja trochę się otworzę przed wami. Nie masz świadomości, jak często Bóg posyła swoje słowo przez kogoś, kto je tutaj głosi i akurat ta osoba, która musi to usłyszeć, gdzie Bóg mówi, ja ci poślę dzisiaj słowo, aby cię przemienić, to ta osoba akurat się nie pojawia w kościele. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Bóg za każdym razem ma słowo w tym kościele dla ciebie. Za każdym razem. I musisz zrozumieć, że jeśli dzisiaj się tu pojawiłeś, to pojawiłeś się po to, bo Bóg chce, abyś to usłyszał. Dla mnie to było oświecenie. Mówię, dlaczego wielu ludzi w kościele się tak dziwnie zachowuje? Dlaczego nie widzę w ogóle w ich życiu wzrostu? Dlaczego oni stoją w miejscu, w nic się nie angażują, nic nie robią, jeszcze krytykują Kościół na lewo i prawo? I przyszło mi do mojej głowy takie potężne objawienie, bo oni nie są narodzeni na nowo. Bo oni coś przeżyli, ale nigdy nie było momentu nowonarodzenia. I Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem. Radny żydowski. Chcę ci powiedzieć, kim był Nikodem. Nikodem był elitą w świecie faryzeuszy. Wiecie, my mamy, kiedy słyszysz faryzeusz, to we współczesnym świecie to ma bardzo negatywne znaczenie. Pokazuje to człowieka, który jedno mówi, drugie robi. Ale chcę ci coś powiedzieć. Faryzeusze to byli bardzo religijni ludzie, którzy przejmowali się Panem Bogiem. którzy przejmowali się Jego Słowem. Oni nie tylko wypełniali 613 przykazań, ale oni do każdego przykazania mieli ileś swoich przykazań. To się w judaizmie nazywa ustna tradycja, która nie jest spisana, ale ona normalnie funkcjonowała. Ona była przekazywana w każdej synagodze, ustna tradycja. I ci faryzeusze po prostu wypełniali Słowo z całych swoich sił. I ci faryzeusze mieli ugrupowanie, które nazywało się Sanhedrynem, w której znajdowało się 70 wybitnych faryzeuszy. 70 wybitnych faryzeuszy. I tych 70 wybitnych faryzeuszy, jednym z nich był Nikodem. Jednym z nich był Nikodem. Filip Janszy w swojej książce na temat Jezus, którego nie znałem, powiedział taką rzecz. Gdybym żył w czasach Jezusa, to z pewnością byłbym faryzeuszem, ponieważ tak bardzo zależało mi na Panu Bogu. Tak bardzo ciągle mi zależy. Ja byłbym faryzeuszem i myślę, że wielu z nas byłoby w ugrupowaniu faryzejskim, gdzie nie chcielibyśmy zwykłej religii, bardzo często powierzchownej religii, ale chcielibyśmy wypełniać to w taki sposób, żeby podobać się Bogu z całego serca. I Nikodem był faryzeuszem. Nikodem znajdował się w tej elitarnej grupie 70 osób. I Biblia mówi, przyszedł on do Jezusa w nocy. Pewien rabin mesjanistyczny, czyli ktoś, kto jest nauczycielem żydowskim, ale nawróconym, powiedział tak. Nikodem przyszedł do Pana Jezusa w nocy, a ta noc nie była tylko fizyczna, ale noc przede wszystkim była w jego sercu. Ciemność była w jego sercu. Ciemność nie była tylko na zewnątrz, ciemność była również w jego sercu. I powiedział, Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Czy Nikodem jako elitarny faryzeusz szanował Jezusa? Absolutnie tak. Czy on rozpoznawał w nim kogoś, kto pochodzi od Boga? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Nawet Koran zgadza się mentalnie z historyczną postacią, jaką był Jezus. To był dla nich wielki nauczyciel. Wielu ludzi w naszym kraju mentalnie zgadza się z historycznością istnienia postaci, którą był Jezus. Nikodem, pomimo świadomości tego, kim był Jezus, był w ciemności. Jezus, to jest Jezus. Jak chciałeś uprawiać politykę, to nie z Jezusem. Wiecie, znamy takich ludzi, którzy mówią ci to, co chcesz usłyszeć. Nie? Każdy z nas jest tego winien. Co tam u ciebie? Ło, super, ekstra, świetnie. A co Bóg do ciebie? Stary, petarda. No. Z Jezusem tak nie było. Jezus, fajnie, że mu to Nikodem powiedział, i powiedział tak. Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. To się nazywa w pewnej grze planszowej szach mat. Nikodem na to, hello, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? No logiczne pytanie. Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest z ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Chciałem zobaczyć twarz Nikodema w tym momencie. On był w takim szoku, Prawdopodobnie w takim jak teraz, ponieważ jeśli ty nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do nieba. Nie wejdziesz do nieba. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do nieba. I dalej ta historia w 8 wersecie, 3 rozdział. W ogóle przeczytaj sobie Ewangelię Jana, 3 rozdział w domu. Jezus mówi tak, wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział, nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. No nie jesteś zwykły, jesteś w elitarnej grupie faryzeuszy. Ty nie jesteś zwykłym nauczycielem i ty tego nie wiesz? Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Ja sobie tak myślę, że Nikodem, ja sobie tak myślałem o tym fragmencie przez wiele lat. Mówię, o co tutaj chodzi? Przecież Nikodem nie wiedział, o co chodzi, a Jezus mu mówi, to ty nie wiesz? Jesteś przeciętnym nauczycielem w Izraelu. I ty tego nie wiesz? Okazuje się, że koncepcja nowonarodzenia w judaizmie była wyrażana w 6-raki sposób. A więc dlatego Pan Jezus był w totalnym szoku, mówiąc o Nikodemie, to ty nie wiesz? Jak możesz nie wiedzieć? Jak możesz nie wiedzieć? Powinieneś to wiedzieć. Dlaczego Nikodem powinien to wiedzieć? Żydzi wierzyli, że osoba może narodzić się na nowo na 6 sposobów. Pierwsze nowonarodzenie w judaizmie. Poganie nawracający się na judaizm rodzili się na nowo. W tamtych czasach to było normalne, że było wiele narodów, Izrael był jednym z narodów i kiedy jacyś ludzie, którzy nie byli z narodu izraelskiego, chcieli stać się Izraelitami, oni byli zanurzeni w wodzie i oni w wodzie wyrzekali się królestwa, do którego należeli i przyjmowali obywatelstwo drugiego królestwa. Stawali się wyznawcami judaizmu i wtedy Żydzi mówili, on narodził się na nowo. On narodził się na nowo. Czyli to w ogóle nie odnosiło się do Nikodema, ponieważ Nikodem był Izraelitą. Czyli to nowonarodzenie było obce Nikodemowi. Po drugie, koronacja króla było narodzeniem na nowo. Każdy król w Izraelu, który był koronowany, rodził się na nowo, tak go nazywano. On, ten król narodził się na nowo, co oznacza, że była jego koronacja. Również to drugie nowonarodzenie w ogóle nie odnosi się do Nikodema. Ale 4 kolejne odnoszą się do Nikodema. Trzeci rodzaj nowonarodzenia polegał na tym, że dorosły chłopiec w judaizmie podczas uroczystości Bar Mitzwa. Jest taka uroczystość wśród Izraelitów, która nazywa się Bar Mitzwa. I w czasie tej uroczystości, czyli Bar Mitzwy, człowiek, który miał 13 lat, stawał się dorosły. Człowiek, który miał 13 lat, stawał się dorosły. W internecie znalazłem opis Bar Mitzwy i wyglądało to tak. Pierwszego dnia po 13 urodzinach chłopców uznaje się za dorosłych. Teraz posłuchajcie. To jest zdolnych do przestrzegania przykazań prawa mojżeszowego. Od tego czasu są odpowiedzialni przed Bogiem za swoje czyny. Mogą brać pełny udział w uroczystościach religijnych odbywających się w synagodze. To jest, powiem wam, to nie jest tak, że Stary Testament i Nowy Testament jest jeden testament. Dlatego, że przez Bar Mitzwę widzimy jedną rzecz. To jest coś, co w niektórych kościołach chrześcijańskich mówi się tak, no jeśli ja nie ochrzczę mojego dziecka jako niemowlę i ono umrze, no to pójdzie do piekła. Bóg tak nie patrzy na to. Bóg już w judaizmie pokazywał, kogo on zaczyna rozliczać za swoje czyny. Kiedy stajesz się dorosły. Kiedy stajesz się świadomy swoich czynów, kiedy stajesz się świadomy swoich grzechów. A więc jest różnica między tobą i małym dzieckiem, które ma rok czasu. To nie jest tak, że to dziecko umiera, idzie do piekła, bo nigdy nie oddało swojego życia Panu Jezusowi. To tak nie działa. To jest barbarzyńskie. To jest w ogóle niebiblijne. Jesteś pociągany do odpowiedzialności za grzech w sytuacji, kiedy stajesz się świadomy grzechu. Według Żydów, według judaizmu, według Starego Testamentu był to 13 rok życia. A więc Nikodem w tym momencie wiedział, o co chodzi z nowonarodzeniem. On znał to nowonarodzenie. Bo w tym momencie ten chłopiec, który przekraczał 13 rok życia, dzień później Biblia mówiła o nim, że on jest narodzony na nowo. A więc Nikodem o tym wiedział. Czwarta rzecz, a druga dla Nikodema, która była mu znajoma. Mężczyzna po ceremonii ślubnej był postrzegany jako ten, który rodzi się na nowo. Żeby być częścią elitarnej grupy faryzeuszy, musiałeś być żonaty. Zupełnie przeciwnie niż w niektórych kręgach. Dla swojego bezpieczeństwa musiałeś być żonaty. A więc Nikodem był nowonarodzony. On był nowonarodzony w ten sposób, że się ożenił. Piąte, a dla Nikodema trzecie nowonarodzenie, ordynowany rabi lub faryzeusz był postrzegany jak ten, który rodzi się na nowo po objęciu funkcji nauczyciela. A więc Nikodem był rabinem, był nauczycielem i to oznaczało, że on jest nowonarodzony. Tak go nazywano. Więc Nikodem po raz trzeci powinien wiedzieć, co to jest nowonarodzenie. I ostatnia rzecz. Osoba mogła być postrzegana stojąc na przodzie synagogi lub szkoły rabinistycznej w Izraelu. Jeśli stawałeś się człowiekiem, który był odpowiedzialny za synagogę, albo byłeś szefem szkoły rabinistycznej, Biblia mówi, znaczy Stary Testament mówił o tobie, że jesteś nowonarodzony. A więc z sześciu wyrazów nowonarodzenia w Starym Testamencie Nikodem powinien być świadomy czterech. Dlatego Pan Jezus do niego powiedział, to ty nie wiesz, o co chodzi? To ty nie wiesz, o co chodzi? Ty jesteś, nie jesteś zwykłym nauczycielem w Izraelu i ty nie wiesz, o co chodzi z nowonarodzeniem? I Pan Jezus daje mu lekcję. W trzecim rozdziale i dziewiątym wersecie i dziesiątym wersecie Biblia mówi tak. Jak to jest w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział, nie wiesz, a przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. I pójdziemy sobie dalej w trzecim rozdziale, czwartym wersecie. Nikodem na to powiedział tak. Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Co to znaczy, że coś się narodziło z czego? Z wody. Najbardziej popularna interpretacja tego, że coś się narodziło z wody, to jest to, że ktoś się po prostu fizycznie urodził. Żeby się narodzić na nowo, musisz się w ogóle urodzić. Nie może się ktoś nowo narodzić za ciebie. Musisz się urodzić, fizycznie urodzić, a więc jeśli ktoś się narodził z wody, się fizycznie urodził. A po drugie, rodzimy się też z ducha, co oznacza duchowe narodziny. 2 marca 97 roku, mniej więcej o tej porze, ja narodziłem się na nowo. Przyszedłem do Chrystusa. Chrystus przemienił moje życie całkowicie. Nie masz pojęcia, jak bardzo. Od tego momentu moje życie totalnie się zmieniło. Oczywiście, ja słyszałem o Jezusie. Ja słyszałem o Jezusie. Ja przechodząc koło oleskich po oleskich chodnikach widziałem Jezusa, który wisiał na krzyżu i Bóg mi świadkiem, nie wiedziałem, kto to jest. I co to w ogóle jest? I dlaczego on tam wisi? O co chodzi? Nie miałem zielonego pojęcia. Gdzieś postać Jezusa mi się pojawiała w głowie. Chodziłem na lekcje religii, a więc pojawiała się koncepcja Jezusa. Ale ja do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. A więc byłem jak Nikodem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Pamiętam wtedy, wpadła mi w ręce książka, czarna okładka, białe litery, totalno niskobudżetowa rzecz, gdzie tytuł był "Musicie się narodzić na nowo". I wtedy zacząłem rozumieć, o co chodzi. Widzisz, człowiek rodzi się duchowo martwy. Nie jesteś zdolny, aby czynić dobrze, bo rodzisz się duchowo martwy. Możesz jak Nikodem chodzić, przestrzegać pewnych zasad religijnych. Możesz poddać się jakimś obrządkom religijnym. Możesz czytać od czasu do czasu Biblię, ale ty, jeśli się nie narodziłeś na nowo, to jesteś dalej martwy w religijnej oprawie, która udaje, że żyje. Człowiek rodzi się duchowo martwy. List do Efezjan, 2 rozdział, 1. Posłuchajcie. Wy bowiem byliście martwi, to jest to, co mówi Paweł do kościoła w Efezie. Wy byliście bowiem martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś, co? Należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jak jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci grzechu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swoim miłosierdziu, kierując się swoją wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. Albo jesteś duchowo martwy, albo jesteś duchowo żywy. Nie ma innej opcji. Stety bądź niestety jest tak, że albo rodzisz owoc ducha, miłość, radość, uprzejmość. Wiecie, ja nie muszę się uczyć, jak kochać. Ja nie muszę się uczyć, jak być uprzejmy, kiedy zbliżam się do Boga, kiedy należę do Niego, kiedy jestem blisko Niego, wydaję owoc ducha. Natomiast kiedy jestem duchowo martwy, wtedy rodzę owoc ciała, który jest okropny. Drzewo rodzi owoc według swojego rodzaju. Jeśli jesteś duchowo martwy, wszystko, co będziesz robić, może być martwe. Widzisz, jeśli są ludzie, którzy głoszą kazania i są duchowo martwi. Są ludzie, którzy robią pewne rzeczy i są duchowo martwi. Dlatego Bogu nie zależy na tym, kim ty jesteś, Bogu nie zależy na tym, co ty robisz, ale Bogu zależy na twoim sercu. Ja chcę być jak Jozue, który przyszedł kiedyś do Izraela i powiedział: zdecydujcie się. Komu chcecie służyć? Ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Kropka. To jest filozofia mojego życia, to jest filozofia mojej rodziny, to jest filozofia mojego małżeństwa. Bo gdyby tak nie było, jest już po nas. Jeśli my nie jesteśmy narodzeni na nowo, tworzymy śmierć. Jezus mówi, musisz się narodzić na nowo, inaczej nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Jezus nie mówi, jeśli się nie narodzisz na nowo, to nie poznasz jakichś tam nowych rzeczy. Nie, Jezus mówi, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz wejść do Królestwa Bożego, nie ujrzysz nieba. Kto ci powiedział, posłuchaj, kto ci powiedział, że jesteś zbawiony? No, ale wiesz, ja, tak jak ty mówisz, 2 marca 97 rok, to ty się, ja nie pamiętam, kiedy to było. Powiem ci tak. Mamy dzisiaj Józef z Anią, 25. rocznica ślubu. Rocznicy ślubu nie pamięta się tylko raz. Później twoja żona ci wyjaśni, że nie zrobiłeś dobrze. Możesz nie pamiętać daty ślubu, ale pamiętasz, jak wyglądał twój ślub. Możesz nie pamiętać, kiedy się narodziłeś na nowo, ale pamiętasz, co się stało. Bardzo często jest tak, że ktoś podnosi rękę, tak jak chce oddać życie Jezusowi, a jego życie się w ogóle nie zmienia. Powiem ci, to jest paradoks. Nie da się tak. Nie da się tak. Ostatnio w naszym kościele urodziła się dwójka dzieci. Olek i Róża. Przepraszam, Róża i Ola. Olek. Oni żyją. Oni żyją. Oni się urodzili. Mają chrześcijańskich rodziców, czyli co, wszystko jest w porządku? Nie. I Róża i Olek muszą dojść do momentu, kiedy narodzą się na nowo. Patrząc na życie chrześcijańskie, zadaję sobie pytanie zawsze, patrząc na zachowanie człowieka. Czy on narodził się na nowo? Czy ty narodziłeś się na nowo, bo robisz rzeczy, które są sprzeczne z tym, kim ty jesteś? Ile razy byłem pijany od momentu, kiedy narodziłem się na nowo? Ile razy? Zero. Ile razy byłem naćpany od momentu, kiedy narodziłem się na nowo? Zero. Ile razy spałem z moją wtedy dziewczyną, Krystyną, obecną żoną? Ile razy spałem z nią? Zero, kiedy narodziłem się na nowo. Dlaczego tak jest? Bo kiedy rodzisz się na nowo, cała śmierć, która jest w tobie, skłonność do grzechu, zostaje unicestwiona. A więc nie jestem niewolnikiem grzechu, ale jestem wolny i grzeszę tylko wtedy, kiedy chcę, a nie, że muszę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale podaje taki werset, na który wielu chrześcijan się powołuje. A, robię to, czego nie chcę. Ja bym chciał inaczej robić, ale ja robię, czego nie chcę. Chrześcijanin nowonarodzony tak nie funkcjonuje. Paweł opisywał swoje życie, kiedy jeszcze był pod prawem, kiedy nie był nowonarodzony. Ja nie robię tego, czego nie chcę. Powiem ci tak. Pewien człowiek w tym tygodniu zadał mi pytanie, ja chcę się zapisać do was. Chciałem mu napisać tajemniczo, musisz się na nowo narodzić. Ale podarowałem sobie, nie napisałem mu tak. Ale ludzie tak myślą, że ja jestem w tym kościele, ja się zapiszę teraz tu do was. Jakie tu są zasady? Powiem ci tak, tu jest tylko jedna zasada. Musisz się na nowo narodzić, inaczej zwariujesz. Nikt normalny, kto nie jest nowonarodzony, nie czyta Biblii. Nikt normalny nie próbuje się zachowywać jak chrześcijanin, kiedy nie jesteś nowonarodzony. To jest bez sensu. Jezus, mówiąc Nikodemowi, powiedział mu taką rzecz. Słuchaj, mówi, tu nie chodzi o zewnętrzność. To jest nowe przymierze, które wam przynoszę. Ono jest lepsze od starego. To nowo przymierze polega na tym, że wymieniam twoje wnętrze, że wymieniam twoje serce i zaczniesz żyć. Jak to się dzieje? Jak się narodzić na nowo? Nie ma nic prostszego. Nic prostszego. Wystarczy przyjść do Jezusa i uznać, że się zmartwym duchowo. Wystarczy przyjść do Jezusa i powiedzieć, Jezu, ja naprawdę jestem grzeszny. Jeśli Jeśli nie widzisz swojej grzeszności, nie możesz się narodzić na nowo. Po co ci Zbawiciel, skoro ty nie potrzebujesz zbawienia od czego, jeśli nie widzisz swojego grzechu? Jeśli nasze zbawienie dałoby się wypracować w taki sposób, że będę czynił dobre uczynki i w ten sposób będę zbawiony, chcę ci coś powiedzieć, to jest bzdura. Przez dobre uczynki nie jesteś zbawiony. Dobre uczynki pojawiają się w twoim życiu w wyniku twojego nowonarodzenia. To jest zasadnicza różnica. W każdej religii musisz robić coś, aby być zbawiony. Musisz zrobić to, musisz być tyle razy tam, musisz pójść tam, musisz to, musisz tamto, o wam to, musisz to, a musisz jeszcze to i owo, i musisz jeszcze owo i to. Jak to zrobisz, to wszystko, to wtedy będziesz zbawiony. Jezus mówi, jeśli tak jest, to moje przyjście i pozwolenie, aby mnie ukrzyżowano, jest bez sensu. Bez sensu. I powiem wam, i tak przyglądam się nam, i tak modlę się, mówię, Boże, zmień tą osobę. Zmień to. Naprawdę ja w tym miejscu, gdzie siedzisz, ja przechodzę trudne modlitwy z Panem Bogiem. Jest jedna rzecz, która jeśli nie wydarzy się w twoim życiu, to się wykończysz w tym kościele. Wykończysz się, jeśli nie narodzisz się na nowo. Dlaczego Jezus użył wręcz imperatywu, mówiąc do Nikodema, słuchaj, to nie jest tak. Jeśli ty nie narodzisz się na nowo, idziesz do piekła. Musisz się na nowo narodzić. Musisz. Ten cały system religijny, to nie wystarczy. Musisz przyjść do mnie. Jezus nie mówi, musisz przyjść do kościoła baptystycznego. Jezus nie mówi, musisz przyjść do kościoła katolickiego. Jezus nie mówi, musisz przyjść do kościoła metodystycznego, prezbiteriańskiego albo jakiegoś koptyjskiego. Nie, Jezus mówi, musisz przyjść do mnie. I przychodząc do Jezusa, w momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi, Duch Święty zaczyna mieszkać w twoim sercu i ożywia twoje martwe serce. Ja wam coś powiem. 2 marca 97 roku, po tym momencie nowonarodzenia, nie wiedziałem, co się działo, ale moje doświadczenie było takie. Wyszedłem z kościoła i wiedziałem o jednej rzeczy. Jestem 30 kilo lżejszy, bez żadnej diety pitu. Czułem się lekki. Czułem się wolny. I pamiętam, jak zawsze po nabożeństwie, po obiedzie, poszedłem na boisko pograć w kosza. I kiedy byłem na boisku i grałem w kosza, popatrzyłem na drzewa, mówię, Boże, one nigdy nie były takie zielone. Nie ma w tym wszystkim, co mówię, nie masz żadnej przesady. Co to było? To był Duch Święty, który ożywił moje serce. Byłem martwy z powodu grzechu, byłem martwy, bo grzech cię uśmierca. On powoduje, że tkwisz w śmierci, tkwisz w grzechu. Religia polega na tym, że tkwiąc w tym wszystkim, udajesz chrześcijaństwo. Jezus nie szuka ludzi, którzy udają Jego naśladowców. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok. Jezus nie przyszedł na świat, aby wydać wyrok na ten świat. Jezus nie przyszedł na ten świat, aby cię osądzić. Jezus nie przyszedł na ten świat, aby cię pognębić. Jezus nie przyszedł na ten świat, aby zabrać ci zabawę z życia. Jezus przyszedł na ten świat, tak jak mówi Biblia, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Wiecie, na czym polega paradoks ludzkości? że my tkwimy w grzechu, brniemy w grzechu, próbujemy dobrych uczynków, nazywamy siebie dobrymi ludźmi z martwym wnętrzem i myślimy, że Bóg się zlituje. Bóg się nie zlituje, nie jesteś Jego faworytem. Nie jesteś Jego faworytem. Nie jesteś Jego ulubieńcem. Bóg ma te same zasady dla każdego. Każdy potrzebuje Jezusa Chrystusa. Każdy potrzebuje Jezusa Chrystusa. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Wiecie, co to znaczy wierzyć po grecku? Bo to zmienia wszystko. Nikodem wierzył w Jezusa. W jaki sposób? On wierzył, on wiedział, że to jest nauczyciel. On wiedział, to jest wybitny nauczyciel. To, co Jezus czynił, te cuda, nikt nie może takich cudów czynić, jeśli Bóg go nie posłał. On wierzył w Jezusa, on wiedział, że On jest. On zgadzał się historycznie z Jezusem, tak? Jezus to jest ważna. Oj, nie mów o Jezu, nie mów o Jezu. To był taki człowiek. To był taki człowiek. Pełen religii. Pełen religii, który zgadzał się z tym, kim jest Jezus. Intelektualnie się zgadzał. I brat Jezusa, Jakub, w swoim liście powiedział tak. Wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzysz, że Bóg jest jeden? Tak, tak. Demony też wierzą i dlatego drżą. Wiedzieć, wierzyć w sensie mentalnym, to nawet demony wierzą w Boga. Ale wierzyć w prawdziwym sensie, który polega na tym, że to jest moje życie, to jest treść mojego życia, to jest moja wola, to jest wszystko, kim ja jestem. Wierzyć oznacza przyjść, oznacza pokłonić się przed Bogiem, powiedzieć: Boże, to już nie jest moje, to jest Twoje. I proszę Cię, ja poddaję Ci moje życie. Ja poddaję Ci wszystko to, kim ja jestem. Ja poddaję Ci, ja Ci to wszystko poddaję. I proszę Cię, zbaw mnie, uratuj mnie, przebacz mi moje grzechy, oczyść mnie. I w tym momencie Duch Święty zaczyna mieszkać w Twoim sercu i zaczynasz żyć. I zaczynasz żyć. Nie można podnosić rąk na uwielbieniu, jeśli w tobie coś nie żyje, no chyba, że się nauczysz. Nie można czytać Biblii z pasją, jeśli nie jesteś żywy w środku. Nie możesz chodzić do kościoła z pasją, jeśli nie żyjesz w środku. Jezus mówi, musisz się narodzić na nowo. A więc uwierzyć w biblijnym sensie oznacza zaufać. Położyć w kimś ufność. Położyć w kimś zaufanie. Całkowicie, zupełnie, w 100% moje życie należy do Jezusa. Ten, kto w Niego wierzy, nie stanie przed sądem. Teraz posłuchajcie. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat. Lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła. Jeśli ja żyję nieuczciwie, jeśli ja zdradzam moją żonę, jeśli ja nie jestem chrześcijaninem, tylko udaję, to unikam światła. Nie chcę, aby to wyszło na jaw. Nie chcę, aby to wyszło wszystko na jaw. Nie chcę. Nie chcę. Bo żyję w ciemności i w ciemności jestem bezpieczny. Pierwsza rzecz, którą zrobił człowiek po tym, jak zgrzeszył, to się schował. Schował się do ciemności, aby Bóg go nie widział. Pomimo ciemności Bóg go widział. I pomimo ciemności Bóg widzi ciebie. Ale Jezus, kiedy przyszedł na ziemię i kiedy Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, On przychodząc na świat, rozprasza ciemność dla tych, którzy przychodzą do Niego i poddają Mu życie, którzy wierzą naprawdę w Niego, nie zgadzają się mentalnie, ale zgadzają się z Nim emocjonalnie i chcą poddać Mu swoje życie. Wtedy pojawia się światłość. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce On, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Ten, który żyje w światłości, on kocha światło, bo on chce się podobać Bogu, który jest światłością. On chce, aby wszystko było jasne. Było kilka osób w tym kościele, którzy tutaj trzeba przychodzić i ciągle się zmieniać. Widzisz, jeśli mnie ciągnie do światłości, to ja się chcę zmieniać. Ja chcę być taki jak Jezus. Ja chcę być taki jak Bóg. Ja nie chcę być tym człowiekiem takim jak 22 lata temu. Nie wiem, czy ty pamiętasz moment, kiedy narodziłeś się na nowo i dzięki Bogu już takim nie jesteś. Byłeś okropny. Fatalny. Człowieku, nikt by nie chciał z tobą rozmawiać. Nikt nie chciałby z tobą mieć nic wspólnego. Gdybyś dalej tkwił w ciemności, Jezus mówi, możesz przyjść dzisiaj. Do światłości możesz przyjść dzisiaj. Uwierzyć we mnie. Niektórzy z was są w tym kościele tylko dlatego, że twoja żona się nawróciła. Niektórzy z was jesteś w tym kościele dlatego, że twój mąż się nawrócił. Niektórzy z was są w tym kościele, bo robisz to dla dzieci. Powiem ci, nie twoje dzieci, nie twój mąż stanie za tobą przed sądem. Bóg widzi wszystko. Jeśli nie nastąpi nowo narodzenie w twoim wnętrzu, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Nie masz szans na niebo. O tym mówi Biblia, o tym krzyczy Biblia, o tym śpiewa Biblia. Jeśli nie ma momentu narodzenia na nowo, nie jesteś zbawiony. Nie jesteś zbawiony. Jak to mama mojej koleżanki, która zaszła w ciążę, powiedziała do swojej córki. Żarty się skończyły. Jeśli Jezus mówi, że musisz się na nowo narodzić, Jezus nie mówi, że to jest opcja. Nie myśl o rosole. Nie myśl teraz o tym, co będziesz jadł na obiad i nie zastanawiaj się nad tym, czy jest handlowa, czy nie handlowa niedziela. Tu chodzi o twoje życie. Chodzi o twoje życie. Ewangelia, pierwszy list Jana, 5 rozdział, 12 i 13 werset. Jan powiedział tak. To wam napisałem, abyście wiedzieli, że jesteście zbawieni. Chrześcijaństwo to jest pewność zbawienia. Kiedy następuje ta pewność zbawienia? Oddając swoje życie Jezusowi, Duch Święty, który zaczyna mieszkać w tobie, on cały czas się w tym utwierdza, że jesteś zbawiony. On cię utwierdza, że jesteś Jego dzieckiem. On cię utwierdza, że jesteś pojednany z Bogiem. On ci pokazuje, kim ty naprawdę jesteś. Ale jeśli nie ma Ducha Świętego w tobie, jesteś martwy. Chrzest jest niczym innym. Chrzest jest niczym innym, jak potwierdzeniem tego, że narodziłeś się na nowo. I dzisiaj w czasie uwielbienia popatrzyłem na małego Michała. I tak patrzę na niego i czuję w swoim sercu, on powinien się ochrzcić. On jest narodzony na nowo. Bo jego rodzicom zależy. Jak to jest możliwe? Ja pamiętam ten moment, kiedy malutki Michał, jak widzicie, mam słabość do niego. Jak powiem, że go kocham, to nie kocham go tak jak jego rodzice, ale jak patrzę na niego, jak on mnie tak inspiruje. Kiedyś po nabożeństwie już byliśmy w kawiarni i on podchodzi do mnie: wujek, jest takie słodkie, wujek, czy ja mogę też wziąć Nowy Testament? Ja byłem w takim szoku, bo nikt nic lepszego już nie powiedział mi w ciągu tego dnia. Ja mówię: jasne, Michaś, możesz, ale dlaczego? Bo ja chcę czytać. Bo ja chcę czytać o Jezusie. Trzeba być bardzo dojrzałym, żeby się narodzić na nowo. Trzeba tak wiele osiągnąć. Dlatego Pan Jezus mówi: bądźcie jak dzieci. Amen. Ewangelia Mateusza. Kazanie na górze. Jezus mówi tak: wielu przyjdzie do mnie, będzie mówić: Panie, Panie, a ja powiem: nie znam was. Ale jak nie znasz nas? Prorokowaliśmy w Twoim imieniu, uzdrawialiśmy w Twoim imieniu, wypędzaliśmy demony w Twoim imieniu. Jezus mówi: nie znam was. Okazuje się, że niereligijne działania nas zbawiają. Okazuje się, że zbawia nas to, co robimy z Jezusem. Jeśli się narodzisz na nowo, nie ma takiej siły w tym świecie, we wszechświecie i gdziekolwiek, która jest w stanie wyrwać cię z ręki Boga. Nie ma takiej siły. Zadam ci takie pytanie. Czy ty jesteś nowonarodzony? Nie musisz pamiętać daty, ale musisz pamiętać ten dzień i co temu towarzyszyło. Czy ty jesteś nowonarodzony? Czy ty jesteś narodzony na nowo? Odpowiedz sam na to pytanie. To pytanie będzie ci przypomniane, kiedy umrzesz. Posłuchaj mnie uważnie. To pytanie będzie ci przypomniane, kiedy umrzesz. I albo powiesz: tak, jestem nowonarodzony. I Jezus wpuści cię do swojego królestwa. Albo powiesz: nie. I stamtąd już nie ma drogi odwrotu. Dopóki żyjesz, masz szansę. To nie ma znaczenia, czy twoi rodzice są chrześcijanami. To nie ma znaczenia, czy twoja żona bądź mąż są chrześcijanami. To cię nie zbawi. Musisz sam na nowo się narodzić. Może odszedłeś od Boga i potrzebujesz do Niego wrócić. I potrzebujesz to zrobić jeszcze raz. Może. A może masz to zrobić pierwszy raz. Powiem wam, nie jesteś w stanie tego zrobić bardziej dziko niż ja. Ja nie dotrwałem do kazania. Ja byłem w kościele, że był ktoś był z gitarą, grał tylko na gitarze, cztery chwyty i wszystko szło, całe uwielbienie. A obok stał taki duchowy człowiek, który bardzo gorliwie się modlił. Ja nic nie słyszałem. Ja myślę, że jak ja nawet próbowałem się modlić do Boga, to Bóg mówił: ale ja nic nie słyszę przez tego gościa. Po prostu on prawie się tam darł. Boże, i nagle pojawiło się to słodkie przekonanie o tym, że ja jestem grzesznikiem. I zapłatą za ten grzech jest śmierć. I przyszło to przekonanie, że jestem zgubionym człowiekiem. I nie wiem, co się ze mną działo. I zacząłem płakać nad swoim stanem. Później byłem w takim szoku, że nie wiedziałem, co w ogóle, co mam robić dalej? Więc wyszedłem z ławki, nie było krzeseł, wyszedłem z ławki i zacząłem iść w stronę, powiedzmy, sceny, takiego podestu. Jest czas uwielbienia. I starszy pastor popatrzył na mnie, zburzyło mu to harmonogram nabożeństwa. Popatrzył na mnie, stoję cały czas taki zapłakany i nie wiem, co się dzieje. I on patrzy na mnie i mówi: Sławek, co się stało? Nie wiem. Nie wiem. Ale czego ty chcesz? Nie wiem. Nie mam pojęcia, czego ja chcę. Mam świadomość, że jestem grzeszny i mam świadomość, że za mój grzech ja pójdę do piekła. To jest to, z czym ja wyszedłem. I on w tym momencie powiedział: a może ty chcesz poddać swoje życie Jezusowi? Innymi słowy, a może ty chcesz się narodzić na nowo? I ja mówię: cokolwiek, biorę wszystko. I on mówi: to pomódl się ze mną taką modlitwą. I ja wtedy się pomodliłem. I w tym momencie motyl zatrzepotał swoimi skrzydłami. Czego efekt widzisz dzisiaj? To jest efekt motyla. Nowonarodzenie pociąga za sobą mnóstwo, ale to mnóstwo pięknych rezultatów. Czego ty jesteś świadkiem dzisiaj? Widzisz, nawet kiedy o tym mówię, nie potrafię o tym mówić w bezemocjonalny sposób. Podziwiam chrześcijan, którzy potrafią sobie tak śpiewać piosenki, które mówią o tym, że Jezus umarł za mnie, że byłem grzesznikiem, byłem zgubiony, zostałem znaleziony. I tak chrześcijanie sobie patrzą na ten telefon. Chłopie, ty nie masz pojęcia. Nie masz pojęcia. Nie masz zielonego pojęcia. Szedłem prostą drogą do piekła, tą szeroką. Jedna decyzja zmieniła całkowicie moje życie. I efekt motyla trwa do dzisiaj. Jeśli nie wiesz, czy jesteś narodzony na nowo. Nie pytam się, czy jesteś ochrzczony, czy nie jesteś ochrzczony. To jest tylko rytuał. Pytam się, czy narodziłeś się na nowo. Czy pamiętasz ten moment? Bo jeśli nie jesteś nowonarodzony, to jest ten moment, kiedy Bóg mówi: załatw to teraz. Ja teraz stoję u Twoich drzwi, kołaczę do Twojego serca i chcę zbawić Ciebie. Ale jeśli nie otworzysz swoich drzwi do swojego serca, nie jestem w stanie nic zrobić. A więc w imię Jezusa proszę Cię i błagam. Jest czas, abyś narodził się na nowo. Ty możesz być 10 lat chodzić do tego kościoła i możesz być nie musisz być narodzony na nowo. Jeśli wiesz, że potrzebujesz narodzić się na nowo, albo jeśli wiesz, że potrzebujesz odnowić tą decyzję, chciałbym, żebyś wstał. Chciałem, żebyś po prostu wstał. Ja przybiegłem do przodu, a ty po prostu wstań. Musisz się narodzić na nowo. Nie wstawaj, bo ktoś inny wstał. Jest bez sensu. W niebie nie będzie nikogo po twojej lewicy ani prawicy, będziesz sam. daję Ci jeszcze chwilę. Daję Ci jeszcze chwilę. Jeśli musisz się narodzić na nowo, wstań. Nie pytam Cię o to, czy jesteś ochrzczony. Nie pytam Cię o to, czy Twoje dzieci są ochrzczone. Nie pytam Cię o to, czy Twój mąż, Twoja żona są ochrzczeni. Ja Cię pytam o Ciebie. Jeśli wstałeś, to przyjdźmy razem do Jezusa. Przyjdźmy razem do Jezusa. Możesz klęknąć przed Nim, możesz stać. Przyjdźmy do Jezusa. Duchu Święty, ja modlę się teraz o każdą osobę, która wstała. Modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która wstała. Duchu Święty, zapraszam Cię, abyś Ty teraz dotknął naszych serc. Abyś teraz dotknął naszych serc. Abyś teraz poruszył nasze serca. Duchu Święty, Ty nie jesteś w stanie nikogo zmusić do nowonarodzenia. To jest wybór naszej wolnej woli. Wybór naszej wolnej woli. Duchu Święty, dotykaj naszych serc. Jeśli chciałbyś teraz narodzić się na nowo, proszę Cię, pomóc się ze mną taką modlitwą, ale myśl nad każdym słowem, które będziesz wypowiadał. Myśl nad każdym słowem, które będziesz wypowiadał. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Powtórz za mną. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że uczyniłem wiele złego. Ale wiem, że jesteś Bogiem przebaczenia. Wiem, że jesteś Bogiem, który mnie kocha. Dlatego Cię proszę, przebacz mi. Oczyść moje serce. Duchu Święty, zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu, abym narodził się na nowo. Jezu, moje życie należy do Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus jest Panem. Amen. Chcemy zaklaskać dla Chrystusa. Możemy sobie usiąść. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, jeśli narodziłeś się na nowo, chcemy jako Kościół podarować Ci Nowy Testament. To jest księga, która mówi o Jezusie. To jest księga, która opisuje Nowy Testament. Jeśli narodziłeś się na nowo, naturalnie będziesz głodny. Będziesz głodny, aby to jeść, aby to czytać, aby wypełniać to, co tutaj jest napisane. Jeśli narodziłeś się na nowo, to nic lepszego nie mogło się dzisiaj stać w Twoim życiu.